Dzień dobry, jest z nami pan profesor Michał Klajber, były minister nauki. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry.
Panie profesorze, strajk w oświacie, jest to jakaś szansa na wyjście z tej trudnej sytuacji?
Jakieś wyjście musi się w jakimś momencie znaleźć. To zwykła taka realistyczna ocena sytuacji mówi, ale to prowokuje do refleksji troszkę głębszej, bo o ile same żądania nauczycieli są absolutnie zasadne, bowiem w ostatnim 30-leciu, czyli w okresie już po transformacji politycznej, wszystkie kolejne rządy zaniedbały tak naprawdę tę troskę o uposażenie, ale tym samym o prestiż nauczycieli, o tyle ten sposób protestu, który dzisiaj jest artykułowany, budzi poważne zastrzeżenia. Ja jeszcze raz powtarzam, uważam, że nauczyciele uprawiają najważniejszy zawód w dzisiejszym świecie. Polska przyszłość zależy od tego, jak będziemy w sumie mądrzy, co będziemy mieli w głowach, jak będziemy wykształceni. I tutaj nauczyciele mają fundamentalną rolę do odegrania. A od lat niestety prestiż tego zawodu jest niski, co łączy się oczywiście z tym, że ludzie, którzy mają może najlepsze predyspozycje do zawodu nauczycielskiego, nie idą do tego zawodu. To jest fatalna sytuacja i dobrze, że wreszcie o tym mówimy. Ale jeszcze raz powtarzam, nie w ten sposób ta demonstracja powinna przebiegać. O ile strajk jednodniowy, wyobrażam sobie, że mógł być skuteczny i właściwy i na miejscu, o tyle przedłużanie tego na okres egzaminów i jeszcze podważanie sensowności w istocie rzeczy walki o prawa uczniów i walki o to, żeby uczniowie mieli prawo te egzaminy zdawać, bo takie głosy przecież teraz dochodzą, uważam za wręcz skandaliczny. Musimy sobie wreszcie powiedzieć, że tak naprawdę dobro uczniów jest tutaj kluczem, a nie jednak tak, jak mówi Związek Nauczycielstwa Polskiego, że kluczem do edukacji, czy misją edukacji to jest dobro nauczycieli. Nauczyciele mają dobrze uczyć przyszłych obywateli naszego kraju. I do tego potrzebny jest spokojny system, który nie będzie narażony na tego typu demonstracje. Czyli walka o podniesienie uposażeń, tak, zrozumienie społeczne tego faktu jest dzisiaj wysokie i będzie sprzyjać decyzjom politycznym, ucywilizowanie protestu niezbędne, żebyśmy mogli z pełną wiarą popierać żądania nauczycieli.
Za oświatą idą zawsze pieniądze. Panie profesorze, wydawać pieniądze na edukację czy na zbrojenie?
My jesteśmy narażeni jako państwo na cały szereg zagrożeń. Niewątpliwie część z nich ma charakter militarny, ale ja nie mam najmniejszej wątpliwości, że nie powinno być rozdźwięku pomiędzy sumami wydawanymi na zbrojenie, a tymi sumami, które przeznaczone są na edukację i szeroko rozumienie badania naukowe. My mamy naszą przyszłość i ona jest zakodowana w naszej mądrości wspólnej. Ilu będziemy mieli wybitnych Polaków, innowatorów, ile będziemy mieli przedsiębiorstw, ilu będziemy mieli twórców kultury i nauki, którzy będą promować nasz kraj na świecie. I tutaj muszę powiedzieć, że mam bardzo mieszane uczucia, słysząc o tej satysfakcji z kolejnego zwiększania budżetu na zbrojenia. Mnie się wydaje, że my wydajemy na zbrojenia w tej chwili dużo. Zagrożenia militarne, może jestem naiwny, ale może nie, nie są takie, żebyśmy musieli w tej chwili zasadniczo zwiększyć nasze możliwości, a potrzeby edukacyjne i potrzeby badawcze w Polsce są kolosalne. To są sektory niedoinwestowane od dawna i warto o tym również pomyśleć.
Jak przekonać polityków do tego, żeby inwestowali w innowacje, żeby zachęcić inwestorów, także polskich, do tego, żeby byli bardziej innowacyjni?
Mnie się wydaje, że jest bardzo ważne, żeby uświadamiać politykom, i to jest wielkie zadanie dla mediów, ale także dla nauczycieli, i także dla, może w pierwszym rzędzie, dla uczonych, żeby pokazywać, że oto wszystkie wielkie kariery gospodarcze krajów, którym dzisiaj zazdrościmy, one miały u podstawy skuteczną działalność na rzecz innowacyjnej gospodarki. Tak było w Europie, można by tutaj długo opowiadać o sukcesach krajów skandynawskich, Finlandii czy Szwecji, gdzie innowacyjność była sednem tych sukcesów, które te kraje od dekad odnoszą, ale także w krajach Azji, bo to przecież dotyczy Japonii, Korei Południowej czy Singapuru. To są wszystko państwa, które w mądry sposób, tutaj jest oddzielny temat, jak te innowacyjne budować. Jest duża część innowacyjności związana z oryginalnymi badaniami. To jest jedna droga. Inna droga jest, żeby wdrażać innowacje dokonywane gdzie indziej, ale też je rozwijać potem. To są przeważnie modele azjatyckie, na tym właśnie polegały. Tak czy inaczej, my musimy naszą przyszłość widzieć w tym właśnie kontekście. Nie ma innej drogi do pomyślnej przyszłości naszego kraju, jak właśnie tylko postawienie na innowacyjny rozwój. Mamy tutaj potencjał, mamy niezwykle zdolnych ludzi, którzy są w stanie dokonywać wielkich rzeczy. Mamy przykłady Polaków, którzy właśnie takie rzeczy dokonują na całym świecie, a jednocześnie w Polsce za słabo o to dbamy. Wydaje mi się, że ta świadomość coraz bardziej już dociera do polityków, ale jeszcze jest wiele ważnych decyzji przed nami w tej sprawie.
Pan zna nazwiska Polaków, innowatorów, którzy tak zapisali się w historii nauki, że po dziś dzień korzystamy z ich wynalazków, używając choćby telefonu komórkowego.
To jest jeden z elementów tej promocji innowacyjności i tego, że jak mówi takie powiedzenie od dawna używane, Polak potrafi. Polak rzeczywiście potrafi. My w przeszłości mieliśmy absolutnie wybitnych przedstawicieli właśnie tego sektora innowacyjności, którzy dzisiaj są w Polsce nieznani. Można by je stawiać za przykład i trzeba to robić. Wymieńmy Jan Czochralski, twórca nowoczesnej mikroelektroniki, firmy takie jak Intel, całą swoją produkcję de facto opierają na jego technologiach. Polakiem przecież był Tadeusz Sędzimir, twórca zupełnie nowatorskiej w owym czasie technologii kształtowania blach, które dzisiaj cały przemysł samochodowy bazuje na jego technologii. Mamy już zupełnie nieznaną osobę, mianowicie Pawła Barana, człowieka, który tak naprawdę opublikował w wielotomowym dziele pod koniec lat 50. całą koncepcję komunikacji sieciowej elektronicznej, która jest stuprocentową podstawą do dzisiejszego internetu. I u nas ta osoba jest kompletnie nieznana. Ja taką listę, ponieważ mnie to bardzo leży na sercu, mógłbym kontynuować bardzo długo. Mamy bardzo wiele przykładów, że potrafimy coś zrobić i powinniśmy apelować, żeby dano nam szansę.
Panie profesorze, to teraz przejdźmy trochę dalej niż tylko Polska. Przenieśmy się do Wielkiej Brytanii. Uda się Wielkiej Brytanii wyjść z Unii Europejskiej, czy powinna mieć więcej czasu na to?
Ja przede wszystkim mam cichą nadzieję, to znowu może być poczytywane za naiwność, że jednak jeszcze sprawa nie jest przesądzona w 100% i może uda się Wielką Brytanię zatrzymać w Unii. Ja uważam, że cały proces Brexitu to było jedno wielkie pasmo nieporozumień i niefortunnych decyzji, począwszy od decyzji premiera Camerona o organizacji referendum. On był przekonany, że to referendum jest czystą formalnością i nic się złego nie stanie. Potem referendum, które było przeprowadzone w warunkach całkowitej nieświadomości obywateli Wielkiej Brytanii co do konsekwencji, a potem były niefortunne negocjacje. Oczywiście to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, to jawi się w ogóle jako plama na demokratycznym systemie rządzenia państwem. Oni nie są w stanie dojść do porozumienia między sobą, ale też nie można zwalniać odpowiedzialności Unii Europejskiej sposobu negocjowania. zadania. Trzeba było przewidywać kłopoty, które powstaną i trzeba było zupełnie inaczej otworzyć się na te rozmowy i szukać kompromisu. To w moim przekonaniu było możliwe. Dzisiaj jest tak, że po wszystkich tych mękach, które przeżywamy, mamy przedłużony okres wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii do 31 października i w tym okresie, jak rozumiem, obie strony liczą, że w Wielkiej Brytanii zostaną przyjęte warunki, które Unia sformułowała. Ale czy tak się stanie, tego nie wiem. Wydaje mi się, że wracam do początku wypowiedzi, ponieważ referendum w Wielkiej Brytanii przeprowadzone było w warunkach nieświadomości obywateli o konsekwencjach tej decyzji. Najrozsądniejszym rozwiązaniem byłoby drugie referendum z konkretną propozycją, co się stanie, jak wyjdziemy z Unii. I wtedy obywatele by z całą pewnością zagłosowali świadomi i politycy nie mieliby wtedy żadnego argumentu, że oto takiego rozwiązania nie akceptujemy, ale czy Brytyjczycy się zdecydują na to i czy to zmieszczą się tu w czasie i czy Unia Europejska jeszcze byłaby skłonna na to się zgodzić, tego to trudno przewidzieć.
Panie profesorze, a czy to nie jest tak, że Unia Europejska chce poświęcić Wielką Brytanię, żeby pokazać innym krajom, nie wychodźcie z Unii?
Ten element odstraszenia też istnieje i to jest właśnie to, co ja określiłem jako słabość negocjacji po stronie unijnej. Ja uważam, że to nie jest droga do tego, żeby kraje członkowskie zatrzymywać Unii. Tą drogą jest odpowiadanie na ich oczekiwania. Dzisiaj paradoks polega na tym, że te argumenty, które Brytyjczycy przytaczali na rzecz wyjścia, czyli w szczególności ta pełna swoboda migracji i tak dalej, to one dzisiaj są artykułowane w wielu krajach. Czyli mówiąc krótko, nawet jeśli to odstraszenie było jakimś elementem polityki unijnej, to według mnie one ma skutek odwrotny, bo dzisiaj widać, że w wielu krajach te żądania Brytyjczyków są powtarzane i to stwarza zagrożenie. Ja jestem dobrej myśli. Ja uważam, że Unia jest zbyt ważna i zbyt korzystna, żeby ten Brexit był jakoś naśladowany przez inne państwa członkowskie. Musimy pamiętać, że Wielka Brytania jednak jako kraj wyspiarski jest czymś troszkę innym. Ich tożsamość europejska jest troszkę inna niż tożsamość europejska krajów kontynentalnych. Ale sytuacja jest bardzo trudna i w moim przekonaniu ja mam nadzieję, że następna generacja, teraz będziemy wybierać przecież Parlament Europejski, że ta nowe rozdanie unijne zaowocuje nam politykami, którzy będą lepiej widzieli przyszłość Unii, także w kontekście odpowiadania na wyraźnie artykułowane głosy poszczególnych państw.
I bądźmy wszyscy takiej nadziei. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan profesor Michał Klejber. Dziękuję bardzo.
Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję.